Dziś odcinek w ogóle nieśmieszny o złych i dobrych ludziach. No już był ten temat, czasem do niego wracam, chociaż w sumie rzadko, bo w sumie nie ma o czym gadać, trochę nie o tym jest ten program, bo jest o Biblii. No i wydawałoby się, że Biblia się głównie skupia na złym i dobrym i na takim rozróżnieniu. Otóż nie, bo to nie Biblia, to raczej jakieś religie wschodnie, że tam yin, yang, dobro, zło, czarne, białe, te takie jakieś dychotomie i sprzeczności. Ale Biblia wcale nie jest na tym oparta i nie ma takiego wątku aż silnego, jak ludziom się wydaje, że jest dobro kontra zło. To tak trochę nie tak. To nie o to chodzi. To nie jest sedno tego, jak jest w Biblii. Ale jest taki wątek pod tytułem czy są na świecie dobrzy ludzie, czy są na świecie źli ludzie i czy w każdym jest zło i dobro naraz i tak dalej. Nie? I ten wątek był poruszany często w różnych tam filmach i książkach, ale o to chodzi, czy w Biblii jest ten wątek. No też jest ten wątek. I teraz wam powiem jedną dziwną rzecz. Tobie powiem, jednej osobie naraz mówię, nie wszystkim naraz, tylko jednej. Osobo, co mnie słuchasz teraz, jak tobie się wydaje, czy ludzie są źli, czy ludzie są dobrzy? Czy taki podział na zły był Hitler, a reszta ludzi to są generalnie porządni ludzie? Czy to jest prawda? Czy może jeszcze jakoś taki, no jak sobie to ułożyłeś w głowie? Bo od tego bardzo dużo zależy. Nawet nie to, jak ocenia się innych ludzi, tylko jak oceniasz siebie samego i co w związku z tym dalej robisz ze swoim życiem. To jest bardzo fundamentalne i od tego się zaczyna. Wszystko dzisiaj pokażę. Biblia mówi w psalmie 14 albo 53 jest napisane takie zdanie, że nie ma sprawiedliwych ludzi, nie ma ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są źli, wszyscy są do dupy. Ani jednego nie ma. W Nowym Testamencie, w liście do Rzymian w 3 rozdziale, cytuję to samo apostoł Paweł, kiedy pisze, że też nie ma ani jednego sprawiedliwego i że wszyscy zgrzeszyli, że im brakuje chwały Bożej, czy jak on to tam ładnie opisał, generalnie wszyscy są źli. To jest to, co mówi Biblia na ten temat. I gdzie tu jest problem? No to problem jest tak, że kłóci nam się to po pierwsze przede wszystkim z obserwacjami świata, bo jak sobie żyjemy w roku 2025 gdzieś w Europie, to generalnie wszyscy ludzie są w porządku. No, tylko że zapominamy, że gdybyśmy żyli w roku 1940, w tym samym dokładnie miejscu geograficznie, to byście zauważyli, że wszyscy ludzie generalnie są źli. To znaczy, że zwłaszcza jak się z Żydem na przykład akurat, to by się okazało, że większość ludzi wcale nie jest przychylnie nastawiona, tylko albo chce na ciebie donieść, albo cię po prostu chce zabić, albo to, albo inne tam rzeczy robić, albo okraść, albo różne takie historie. Wszystko zależy od warunków, się okazuje. Więc cała taka stwierdzenie, że ludzie są generalnie w porządku, to jest strasznie ograniczona perspektywa. No i dużo ludzi dochodzi do wniosku, że jak ma takie dwa przykłady, że jakieś holokausty z jednej strony, a z drugiej codzienne życie w bogatej Europie i tylko widzą to, co widzą na powierzchni życia, nie? Jeżeli jak człowiek jest porządny, bo mówi ci dzień dobry i wychodzi z pieskiem i dużo się uśmiecha, no ale nie wiesz, co on robi w prawdziwym życiu, nie? Że kogoś tam zawodowo nie okrada albo nie zarabia na tym, że oszukuje ludzi albo im wciska jakieś ubezpieczenia, których nikt nie chce i nie potrzebuje, niczego nie wypłacają na przykład. I on wiedząc o tym, na tym zarabia. No, bo on może być bardzo miłym człowiekiem dla wszystkich, bo to mu się opłaca być miłym. Generalnie się ludziom opłaca być miłym, żeby właśnie robić wrażenie, że są dobrymi ludźmi. Ale to nie jest jedyny powód, dlaczego ludzie są generalnie mili. Żeby zbierać punkty u innych, tak, ale po drugie, oni muszą zbierać punkty u siebie. I tutaj dochodzimy właśnie powoli do sedna. A cały ten temat się wziął z tego, że widziałem film dokumentalny na platformie Netflix. Był program, dokument o, jak się nazywał? Ordinary People. Po polsku się pewnie nazywa jakiś wirujący seks albo inne tłumaczenie. Nie wiem, jak jest po polsku, sorry. Ale program, o, tu go znaleźć ten dokument, to jest dokument o tym, jeden z kilku, ja widziałem wcześniej takie dokumenty, ale jest jeden z tych dokumentów o ludziach zwykłych w czasie II wojny światowej w Niemczech. No ja mówię, widziałem inny dokument o jakichś maszynistach pociągu, co tam chodził sobie do pracy, zwioził ludzi do Auschwitz i był bardzo porządnym człowiekiem, właśnie czyste dobro. I nie miał sobie nic generalnie do zarzucenia. Ten dokument, co ja widziałem, on opowiada o ludziach, którzy służyli w mobilnych oddziałach egzekucyjnych. To się po niemiecku jakoś nazywa, ale raczej wstrętnie. To był oddział policji czegoś tam numer 101 i wzięto go jako przykład na taki typowy, a jednocześnie nietypowy. Dlatego typowy, bo to byli najzwyklejsi ludzie w roku 1942 chyba, mieszkańcy w Hamburgu, którzy byli z najzwyklejszymi ludźmi, czyli nie byli zawodowi żołnierze, żadni sam sadyści, ani nie byli specjalnie ideologiczni. Tylko byli sam księgowi, wielu ludzi miało wykształcenie, oficerowie mieli, chyba ten, co był dowódcą tego oddziału, to miał chyba dwa jakieś doktoraty czy co. Znaczy tacy ludzie, generalnie całe społeczeństwo, ale żadna patologia. Taka norma, normalni. Normalsów wzięli i oni się nawet sami zgłaszali i dowiadujemy się z tego dokumentu przeróżnych rzeczy, których ja wcześniej nie wiedziałem. Dlatego nie wiedziałem, bo jak ja się wychowałem w Polsce jako mały, to mi się przedstawiało całą wojnę i wszystkich Niemców jako potworów, że to po prostu są źli ludzie, bo to są Niemcy, oni się tacy urodzili już. A do oddziałów, którzy rozstrzeliwali Polaków, Żydów, gejów i Cyganów i wszystkich innych, no to brali najgorszych możliwych sadystów. No, pewnie i brali. Ale tutaj mamy właśnie przypadek, kiedy oddział był zebrany nie ze sadystów, tylko z ludzi młodych, zwykłych, którzy właśnie dlaczego się tam zgłaszali? Bo się okazuje, oni się tam zgłaszali. Byli wolontariusze, nie byli pod przymusem. I co się jeszcze dowiedziałem ciekawego, że że w ogóle przy pierwszej sytuacji, kiedy ich zebrali i okazało się, co oni będą tutaj robić. Otóż wy będziecie, wasza robota, wasze zadanie w tej pracy na chwałę ojczyzny i tak dalej jest rozstrzelać teraz 40 osób, czy 4000, czy 400, no nie wiem, w każdym razie rozstrzelać jakichś ludzi, nieznanych wam. Oczywiście nie mówili, że to ludzie, tylko że to podludzie, bo mieli rozstrzeliwać Żydów. Więc tak im to przedstawiali i ci, co byli w oddziale, w to wierzyli, że to nie są ludzie. No, nie są ludzie, czy są, czy nie są ideologicznie, to jak masz już przed sobą kogoś, którego musisz strzelić mu w łeb i rozbryzgać jego mózg na swoim pięknym mundurze, to zaczyna być człowiekowi niedobrze. I zresztą im było, się okazuje, zwłaszcza dowódca, się okazuje, że dowódca tego wszystkiego w ogóle nie brał udziału w tych egzekucjach, chociaż bardzo chciał, a było głupio, bo nie mógł, organizm mu nie dawał rady i po prostu nie mógł tego wytrzymać psychicznie, fizycznie. Więc mu się robiło zaraz niedobrze, no i wysyłał zastępcę, żeby nadzorował tą działalność pożytecznie publiczną, publicznie pożyteczną, tak, dla ojczyzny, niestety trudną i jakże niewdzięczną, ale bardzo potrzebną i godną wszelkiego szacunku właśnie dlatego, że taka trudna. No i niestety, ale nie dał rady i bardzo mi było smutno z tego powodu. Tak, no i teraz, ja tego sobie nie wymyślam. Po tych rozmowach po wojnie już, albo i w trakcie, z tego materiału wynikają bardzo dziwne wnioski. Wnioski są dziwne dlatego, że są sprzeczne z naszym wyobrażeniem takich potworów, którym ktoś każe rozstrzeliwać matkę z dzieckiem i oni sobie to wyjaśniają jakoś po swojemu i rozstrzeliwują tą matkę z małym dzieckiem. To jest jakiś przypadek opisany, kiedy dobierali się w pary, jeden zastrzelił matkę, to drugi już wytłumaczył sobie, że już nie jest to żaden problem zastrzelić dziecko, bo przecież bez matki ono sobie nie da rady, więc robisz mu przysługę w ten sposób. I takie różne tłumaczenia ci ludzie mieli, a generalnie przyświecało im jakiś większy cel. Ten większy cel, to nie znali tego większego celu. Dlaczego oni mordują 40 tysięcy ludzi? Wystrzelali w ciągu wojny. To był jeden z bardziej rekordowych oddziałów. Co dziwne, bo to byli właśnie najzwyklejsi wolontariusze, a nie jacyś super sadyści. I tak, i po wojnie oczywiście był tam sąd i próba. No dobra, był sąd i, nie, i na tych procesach sądowych tych ludzi usiłowali, znaczy było widać, jak oni w ogóle myślą o sobie i jak oni myślą o tym, co zrobili. To było czyste zło, no po prostu się już ciężko wymyślić coś, co można robić bardziej obrzydliwego jeden człowiek drugiemu. Więc to jest taki klasyczny potwór, ktoś taki. I to, co się jeszcze ciekawego można dowiedzieć, to jest to, że na początku, przy pierwszej okazji, dowódca tego oddziału, kiedy się dowiedzieli, co mają robić, powiedział, że każdy, kto chce, może zrezygnować, że nie będzie nikogo tutaj zmuszał i jak ktoś nie chce rozstrzeliwać, to nie. Zgłosił się jeden gość, wszyscy krzywo popatrzyli, potem poszło jeszcze kilkanaście osób i co im za to groziło? Nic. Tego nie wiedziałem. Ja myślałem, że ci ludzie byli też jakoś pod przymusem. Jakoś musiałem wytłumaczyć, jak człowiek może być taki zły. Musiałem sobie siebie wyobrazić. Wzięli mnie do wojska, każą mi strzelać do, nie wiem, Francuzów, Ukraińców, czy kogokolwiek, czy brunetów. Wszystko mi jedno. Do kogo? Ale to jest coś, co jest tak niemoralnie, w tak ewidentny sposób, że nie ma tego jak wytłumaczyć. No, no a tu się okazuje, że oni to jednak wytłumaczyli sobie. Pytanie jest, po co w ogóle oni sobie to musieli jakoś wytłumaczyć? Jak oni siebie sami widzieli? Wyobrażamy sobie to, że po takiej wojnie konfrontujesz kogoś z całym złem, które zrobił i ktoś ma jakby wyrzuty sumienia. Otóż się okazuje, że nikt praktycznie z tego oddziału nie miał wyrzutów sumienia. Nie rozumiał, dlaczego ma mieć wyrzuty sumienia. Przeciwnie, ci ludzie widzieli się jako ofiary. W ogóle podwójne. Po pierwsze, państwo kazało, czy kraj, ojczyzna kazała im strzelać. No to oni robili dobrze swoją robotę i nikt ich za to nie docenia. I to jest pierwsza ofiara. A drugi problem to jeszcze, że i teraz ich sądzą za to, co robili przecież legalnie, zgodnie z prawem i zgodnie z oczekiwaniami. Robili słuszną rzecz. No bo robić dobrze swoją pracę to jest rzecz dobra. Tak to w głowie ludzie mają, nie? Idziesz do roboty i mówisz tak, to jest my job i najważniejsze w życiu jest zrobić dobrze swoją pracę, a zamiast się zastanawiać, co to w ogóle jest za praca. Więc się nie zastanawiali, co to jest za praca, tylko byli dumni z tego, że robią ciężką pracę, a im bardziej ona była trudna, moralnie do zniesienia, tym bardziej oni sobie to interpretowali, okazuje się, że to o nich dobrze świadczy, że robią trudną pracę, więc są godni pochwały bardziej. No bo wiecie, to tak jak ktoś, kto sprząta kible. No to jest nieprzyjemna praca, więc należy go doceniać jeszcze bardziej za to, że się zgłosił do takiej nieprzyjemnej, ale potrzebnej pracy. Więc jak ktoś musi teraz rozstrzelać w ciągu dnia 450 osób, które nie są jakoś, to nie jest w ogóle przyjemne, to człowiek widzi siebie nie jako kata, on się widzi jako ofiarę, że on robi trudną rzecz. No jeszcze raz powiem, ja tego nie wymyślam, to jest dokument. Nie zgaduję, co ci ludzie myśleli, tylko to jest to, co wiemy, że ci ludzie myśleli. I że przykład jest właśnie bardzo ciekawy, bo pochodzi od ludzi najzwyklejszych i najnormalniejszych, to powoduje, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie są źli, czy ludzie są dobrzy? Jak zrozumieć, że człowiek, którego by dzisiaj wzięto z dowolnego kraju, mógłby robić to samo, co robili Niemcy w 1942 roku z Hamburga w oddziale policyjnym numer 101? Gdyby to nie były Niemcy, tylko Polska, robiliby ci ludzie to samo. Gdyby to była Francja, czy Prusy, nie Prusy, Włochy, Honolulu, nie ma to znaczenia, dlatego że to nie miało specjalnie różnicy, nie było w tym różnicy, że byli jakoś Niemcy, że to oni naprawdę nie urodzili się z genem zła, bo oni rozumowali i myśleli tak jak każdy człowiek z każdego kraju, którego ja w życiu spotkałem. To są normalne sposoby wyjaśniania sobie tego, co się robi. Ja miałem w prywatnym życiu, też trafiłem na ścianę, której nie potrafiłem pojąć. W przypadku moim było to na przykład to, w jaki sposób dziewczyna, z którą byłem jakaś, gdzieś tam kiedyś, powiedzmy, bez wymieniania imion, nazwisk i tak dalej, i miejsca zamieszkania, to jak to jest możliwe, że ona potrafi zrobić coś złego, dla mnie w tym wypadku, i zupełnie tego nie widzieć, że robi coś złego. jeszcze gorzej, ona się uważa za ofiarę. To jest wielu ludzi pewnie z was, czy ty pewnie może, albo miałeś taki przypadek w życiu, albo słyszałeś o nim, czy tam od przyjaciół. No a w ostateczności pewnie sobie możesz wyobrazić, jak nie, to jesteś bardzo szczęśliwym ciągle człowiekiem, że cię to ominęło w życiu, ale to zjawisko, że ludzie robią ewidentnie złe, niesprawiedliwe rzeczy, a później widzą siebie jako ofiary, występuje i jest ono powszechne. To nie jest rzadkość, tylko to jest norma, że ludzie tak reagują na złe rzeczy, które zrobiły. Czyli jeżeli robisz coś, co jest obiektywnie złe, czyli jakaś kradzież albo kłamstwa, oszustwa, to człowiek jest w stanie, ten, który to robi, nie tylko, że jest w stanie, ale zazwyczaj tak do tego podchodzi, że widzi siebie jako ofiarę, a nie jako przestępcę. Nie ma w więzieniu winnych, jak wiemy z filmów różnych, czy historii, czy opowiadań. Jak zapytasz kogoś, kto siedzi w pierdlu, za co siedzi, to on się mówi, za niewinność. I to jest taki jakby powszechny żart, ale ten żart się bierze z czegoś naprawdę prawdziwego o człowieku. To jest smutny żart, bo on nie jest w ogóle śmieszny, bo on jest prawdziwy. Ludzie naprawdę widzą siebie jako niewinnych. Gdyby to tak już uprościć do jednego zdania wszystko, co mówię, i przenieść na całą ludzkość, to pominąwszy parę dziwnych wyjątków, trzeba stwierdzić, że nie ma na ziemi złych ludzi w ogóle. I to jest ta sprzeczność, o którą mi chodzi, od początku o niej mówię, bo Biblia mówi dokładnie coś przeciwnego. Nie ma dobrych ludzi, bo inaczej mówiąc, ona mówi sprawiedliwych, bo tak się to w Biblii widzi w ten sposób, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, a nie złych i dobrych. Mówię, to jest inna bajka. Więc nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są źli. A tymczasem, jak zapytamy ludzi na procesie w Norymberdze z oddziału 101 dowódców, który rozstrzelał ludzi bezbronnych w ciągu tam kilku lat w tysiącach, matki, dzieci jak leci w ogóle, traktując ich jak podludzi, nieraz jeszcze ich torturując przy okazji, to on mówi, że on jest niewinny, on nie wie, o co ci chodzi, on się czuje pokrzywdzony, że się go w ogóle sądzi, bo on robił swoją robotę, robił ją dobrze i tak siebie widzi. I naprawdę ci ludzie nie mieli wyrzutów sumienia. No, to jak chcecie szczegóły, to ja ten film dokumentalny polecam i to nie jest, mówię, żaden wyjątek. To są rzeczy, które już wcześniej pisano, zbadano. Nie są popularne, dlatego że mało kto w dzisiejszych czasach chciałby się skonfrontować z rzeczywistością. Nie, że jacyś tam gdzieś Niemcy z kosmosu, nawet nie Niemcy, tylko naziści, byli po prostu źli, bo się nie wiem co, tak im się niestety źle urodziło, że biedny sadysta urodził się potworem i musi z tym żyć. Tak jak to w niektórych filmach możemy zobaczyć, których coraz bardziej lubimy, patologicznych, różnych sernych morderców, jak Dexter czy innych takich, niż sympatyzujemy z nimi, oni po prostu mają taką potrzebę, no ale to są takie wyjątki. Prawda o ludziach, która wyszła na jaw w takich ekstremalnych sytuacjach jak Holokaust, mówi co innego, że to nie są wyjątki, że mordowali najzwyklejsi ludzie, tak zwani porządni ludzie i trzecie, co najważniejsze według mnie, oni wszyscy widzieli się jako dobrych ludzi, nie jako źli widzą się. Czyli z perspektywy patrząc, gdyby pytać ludzi, czy ludzie są dobrzy, czy źli, czy ty jesteś dobry, czy zły, to on mówi, ja nie mogę powiedzieć, że jestem taki dobry, święty, ale jestem porządny, bo nie robię tego i tamtego. To jest takie usprawiedliwienie, ale generalnie tak, dobrym jest człowiekiem. On tak się widzi, każdy się tak widzi, z paroma dziwnymi wyjątkami właśnie. Tymczasem Biblia mówi, no nie, a ja was widzę odwrotnie, wszyscy są źli. Kiedyś do Jezusa jeden podszedł gość i mówi, nauczycielu dobry, a jak zrobić to czy tamto, jak tu żyć? I Jezus się w ogóle na dzień dobry odniósł do tego, jak go przywitał. I mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? I mówi, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. No i znowu, To jest drastyczny kontrast między tym, jak ludzie siebie widzą. Całe zachodnie społeczeństwo, w którym akurat sobie mieszkam od już długo, zasadza się na powszechnym, obowiązkowym dowodzeniu w sobie i wszystkim nawzajem, że jest się dobrym człowiekiem. To się nazywa, nawet jest po angielsku określenie na to, virtue signaling. To jest, nie wiem, jak to po polsku jest, pewnie nie ma nawet. No to jest takie afiszowanie się z tym, że robi się coś, co świadczy o tobie, że jesteś dobrym i kochasz wszystkich ludzi, zwierzątka, i to musi być widoczne. Czyli sygnalizowanie swojej wartości moralnej. To jest bardzo powszechne i ludzie mają... jeżeli się zastanawiacie, co kieruje ludźmi w dzisiejszych czasach na Zachodzie, czy nie wiem, chciwość, czy po prostu to są wredne, i tutaj się używa brzydkiego określenia, czy nienawidzą Polaków, czy co to tam sobie wymyślić, nie wiem, coś tam kieruje ludźmi, to nie traficie w sedno, jeżeli pominiecie ten aspekt życia społecznego, jak właśnie virtue signaling. Ludźmi kieruje, którzy już mają co jeść, nie boją się niczego i żyją w dzisiejszych czasach na Zachodzie, kieruje nimi chęć, żeby inni ich widzieli jako dobrych. Że oni się, każdy sam siebie musi widzieć jako dobrego i inni też muszą widzieć, że jesteś dobry. I to jest motywacja numer jeden. To jest absolutnie fundamentalne dla jakiejś psychiki ludzi takiej społecznej, przynajmniej na Zachodzie. No ja nie wiem, jak to na Wschodzie, bo tam, jak ja ostatni raz tam mieszkałem, to wielu ludzi miało to w ogóle w dupie, czy cię ktoś lubi, czy cię nie lubi, tylko byli wredni z założenia, ale to nie mieli takiej potrzeby. To okazuje się, że to może i lepiej. My to czasem interpretujemy polskie chamstwo jako szczerość. Nie, że to, no tak, cham i zamiast mówić dzień dobry, to mówisz, że ale jesteś brzydki. No i to chamstwo się interpretuje, ale za to prawdę mówi, za to mówi, co myśli. No może i to być prawda. I też się okazuje, w świetle tego, co ja teraz mówię, że skoro wszyscy się uważają za dobrych, to jak ma się widzieć człowiek, który chciałby żyć z Bogiem? Bo inaczej, co mówi Biblia na ten temat? Jakie są oczekiwania Boga od człowieka, że jak się powinien widzieć, jako dobrego czy jako złego? No i tutaj trafiamy na właśnie wielki, dramatyczny konflikt między ludzkością a Bogiem, bo ludzkość się widzi jako dobra, sama siebie, a Bóg mówi twardo: nie, wy nie jesteście dobrzy. I jeszcze gorzej wam powiem, to jest ten najbardziej bezpośredni powód, za który zabili Jezusa ludzie inni. Jezus sam to tak powiedział, że chcą go zabić za to, że świadczy o nich, o ludziach dookoła siebie, że ich czyny są złe. Czyli Jezus opowiadał ludziom, że są źli. No to przeczytajcie, co on wygadywał o faryzeuszach, którzy byli właściwie takim elitami tamtych czasów, wzorem do naśladowania, i mieli to samo psychiczne pragnienie, żeby afiszować się ze swoją dobrocią. To jest ta hipokryzja, którą Jezus im zarzucał, ale ona wynika z tego samego, co ma każdy człowiek. I Niemiec z 1942 roku, służący w tam Waffen, policaj, coś tam, i rozstrzeliwujący ludzi, pod ludzi. I to samo miał faryzeusz 2000 lat temu. I to samo masz ty i ja gdzieś. Czyli tą chęć budowaną widzenia siebie i przedstawiania jako kogoś dobrego. Pytanie, czy to, co z tą chęcią zrobić w takim razie, bo jest ta chęć. Jeżeli już zaakceptujesz, że ludzie tacy są, to musisz zaakceptować, że ty też taki jesteś, a przynajmniej masz taką chęć wbudowaną do usprawiedliwiania się, do niewidzenia swojej winy, do szukania siebie usprawiedliwień, wyjaśnień, żeby to, co robisz, nie było ważne tak bardzo jak to, co myślisz, że robisz. Łapiesz, o co chodzi? Czyli nieważne dla ludzi jest to, co robią. Ważne jest to, jak się widzą. Dlatego bardzo jest popularne to zasłanianie się pracą. Czyli jak jest milicjant z Polski, który nie wiadomo, czy nazywa się policjantem, który w czasach COVID-a dostaje rozkaz iść i gazować ludzi za to, że protestują, że zabrania im się pracować, zarabiać, oddychać i żyć, to może i nawet jakby się tak o tym zastanowił, to może oni mają rację. Ale milicjant uważa się za dobrego Polski, dlatego dalej nazywa się policjantem. Nikt nie postulował, wiecie co, zrobiliśmy takie bydło, że zmieńmy nazwę na milicja, bo to jest bardziej zgodne z prawdą. Nie, twardo, my zrobiliśmy wszystko sprawiedliwie. Jakie były komunikaty prasowe w tamtych czasach? No pamiętam to dobrze, bo czytałem policji tamtejszej oficjalnie. Policja mówi, że to było wszystko zgodnie z prawem, wszystko było usprawiedliwione i choćby nie wiem, ile ludzi pogazowali, bili pałami, zamykali do więzienia, odbierali mieszkania, aresztowali i różne inne takie historie. Przymusowe szczepienia już się zaczynać miały. Już się dobrze przerwano tą masakrę, ale to by było dalej to samo. Ci ludzie widzieli się i do dzisiaj się widzą za jako dobrych. Jeżeli nie, to jest wyjątek. I to jest bardzo ciekawy wyjątek. Wychodzi na to właśnie, że Biblia, skoro... Jeżeli ktoś mówi, że chce się zaprzyjaźnić z tym Bogiem i robić to, co mówi Biblia, no w ogóle jakby iść tą drogą, to będzie musiał zaakceptować to bezwzględnie fundamentalne, jednoznaczne określenie, że ludzie są źli. I będzie musiał w takim razie inaczej reagować, niż mu jego ludzka natura każe, na swoje własne, złe, syfne postępowanie. Czyli, że w sytuacji, kiedy to on sika ludziom gazem po głowie, którzy sobie jakoś specjalnie na to nie zasłużyli, bo to twoja praca, to musiałbyś uznać przede wszystkim prawdę, którą twierdzi Biblia. Że nie, ja jestem zły, bo wszyscy są źli i to nie ważne, czy to moja praca, tylko co zrobiłem. I odrzucić musisz wszystkie swoje usprawiedliwienia i ideologie, które sprawią, że będziesz się widział jako dobry, dlatego że Biblia mówi, że jesteś zły. Więc nie wiem, jak można być chrześcijaninem, albo w ogóle nawet nie chrześcijaninem, ale sympatykiem Boga i twierdzić, że się jest dobrym człowiekiem. Bo Biblia mówi, że nie ma dobrych ludzi. Albo no, widzieć siebie, przedstawiać czy usprawiedliwiać swoje czyny od strony takiej właśnie moralnej. Bo da się, okazuje się, że da się znaleźć usprawiedliwienie, skoro da się usprawiedliwiać, widzieć siebie jako dobrego człowieka, kiedy jesteś z plemienia Hutu albo Tutsi i razem z kolegami wybiłeś 800 tysięcy innych tam podludzi, albo jak jesteś Niemcem z najbardziej cywilizowanego kraju w Europie, pełnego pisarzy, filozofów, intelektualistów, lekarzy, wynalazców. I jako taki człowiek z podwójnym doktoratem wykształcony idziesz sobie, wyjeżdżasz do jakiejś Polski i każą ci rozstrzelać innych ludzi, obcych ci zupełnie, no to każdy jest zdolny do takiego usprawiedliwienia. Jeżeli w takich ekstremalnych sytuacjach psychika człowieka tylko się nie buntuje, nie widzisz się, że cię ktoś do tego zmusza, tylko sam idziesz to robić, bo ta historia pokazuje, co mnie zdziwiło, że ci ludzie byli właściwie wszyscy wolontariuszami. Oni wszystko to robili z własnej woli. To nie był przymus. Ich nie zmuszano. No to co tu zrobić, nie? Wychodziłoby na to, że gdyby procesy miały być sprawiedliwe, takich ludzi na przykład, to w świetle tego wychodziło na to, że trzeba skazać na karę śmierci wszystkich, którzy strzelali, więc właściwie wszystkich Niemców. No, większość przynajmniej tych, co z własnej woli to robili i nie czują się zupełnie winni. A to jest absolutna większość. No jeżeli znowuż Niemców, to właściwie wszystkich innych też, bo wszyscy ludzie mają tą samą psychikę i te same rzeczy robią, albo by robili. Więc jeżeli ktoś jest winny dlatego, że jest skonstruowany jako potwór, to wychodzi na to, że wszyscy ludzie to są potwory. I właściwie najlepiej to by było wybić wszystkich ludzi. Bo to by było najbardziej sprawiedliwe, bo to wszystko jesteśmy potwory. I wracając do Biblii, Bóg dokładnie to samo stwierdził, gdzieś chyba około 10 rozdziału od początku Biblii, Bóg stwierdził, że wszyscy ludzie są źli, zepsuci i żałował, że ich w ogóle stworzył. po czym postanowił wszystko utopić. I tak stąd się wziął potop. Ludzie widzą to ciekawe, w jaki sposób. Jeżeli z takiej perspektywy zwyczajnego człowieka widzącego siebie jako dobrego czytasz takie rzeczy, że Bóg chciał wymordować wszystkich, to oczywiste jest, że powiesz, że Bóg jest jakimś niezrozumiałym sadystą. Ale jeżeli zaakceptujesz fakt, że ludzie są potworami, nie dlatego, że to są jakieś wyjątkowo coś im się rodzi z zaburzeniami psychicznymi, tylko że normalność działa tak w człowieku, że to, co robisz złego, chcesz widzieć jako coś dobrego, że ważniejsze dla ciebie to, jak widzisz siebie, niż to, co zrobiłeś, no to wtedy okazuje się, że to, co Bóg stwierdził, to nie było w ogóle żaden sadyzm. To po prostu konfrontacja z rzeczywistością, że Bóg naprawdę stworzył potwory, że ludzie z tą swoją psychiką ludzką i z chęcią jakąś wbudowaną, że muszą się strasznie mają potrzebę widzieć siebie jako dobrych i zawsze się widzą, że są ci dobrzy i innych ludzi chcą, żeby inni ludzie też się widzieli jako dobrym, no to sprawia, że ludzie są potworami. Dlatego, że mogą sobie usprawiedliwić wszystko. I dlaczego? No bo kto woli się widzieć jako złym niż jako dobrym? Dlatego, że widzenie siebie jako złym jest nie do zniesienia dla człowieka. Zresztą po co miałbyś się czuć nieprzyjemnie? Teraz mamy takie dziwne efekty tego zjawiska. Na przykład jedną z bardziej obrzydliwych rzeczy, narzędzi manipulacji ludźmi, jest poczucie winy. Poczucie winy no jest dlatego wredne, na przykład jadą na nim kościoły, nie? Kościół katolicki, zwłaszcza taki typowo średniowieczny, nie? No to mówisz, jesteś wszyscy źli, pójdziesz do piekła, bij się tutaj po plecach rózgami. Nie wiem, jak się to nazywało, jakieś wszystko to miało dziwne nazwy. No ogólnie jakby taki wbijanie ludzi w poczucie winy. No dalej to robi się, no. Czy takie, większość kościołów to robi. Protestanckie, kościół katolicki, Świadkowie Jehowy, najbardziej chyba typowy przykład. Mają swoje sposoby, jak wywoływać poczucie winy i kontrolować dzięki temu ludzi. Tak, ja jestem absolutnie źle ustosunkowany do takich rzeczy i krytyczny jestem wobec tych wszystkich kościołów za takie praktyki. No. Ale problem na tym teraz polega. Co w takim razie z ludźmi, którzy naprawdę zawinili? Jeżeli teraz walczymy z poczuciem winy i mówimy, że winni, no nie, to nic niedobrze, jak człowiek czuje poczucie winy, że to jest w ogóle zło. Taka współczesna psychologia jakieś chyba zaczyna iść w tą stronę, że stwierdziła, że mam wrażenie, nie wiem dokładnie, ale dużo ludzi po rozmowach widzę, że na swoich sesjach terapeutycznych walczą z poczuciem winy, które ciągle mają. No właśnie wydaje się to słuszne, nie? Bo że ktoś się czuje ciągle winny wszystkiemu, no to ewidentnie jest raz, że niezdrowe, po drugie po prostu nieprawdziwe i niesłuszne. No ale przede wszystkim no złe dla tego człowieka. Nie może ciągle żyć w strachu i poczuciu winy za jakieś wydumane historie. Więc leczy się z tego, leczy. No to dobrze, że się leczy, tylko ja zaczynam mieć teraz problem w drugą stronę. A co jeżeli to jest takie leczenie się z poczucia winy, trafiłoby na właśnie takiego Niemca, który rozstrzelał w czasie wojny 1500 ludzi i teraz ktoś mu przychodzi do ciebie jako, załóżmy, jego przyjacielem albo psychologiem, terapeutą, przychodzi do ciebie i mówi, no ktoś mnie wbija w poczucie winy. Ja robiłem swoją robotę, bardzo niewdzięczną, nikt jej nie chciał robić, ja się zgłosiłem, bo ktoś musi robić tą robotę, ona jest ważna, słuszna dla ojczyzny. To wszystko mi mówili, że jest ważne, i wszyscy się zgodzili, to było prawo, to było legalne. I ja robiłem pracę, nic więcej. Wykonywałem rozkazy, słusznie, robiłem to porządnie, jak kazali, robiłem raporty. Co zrobiłem źle? Nic nie zrobiłem źle. To dlaczego wszyscy mnie chcą wpędzić w poczucie winy, że ja zrobiłem coś źle? No, że strzelałem do ludzi. No, bo kazali strzelać do ludzi, to nie ja wymyśliłem przecież. No i tak człowiek sobie usprawiedliwia. No i teraz psychoterapeuta nowoczesny i współczesny powie tak, no tak, to jest, masz rację, nie daj się wpędzić w poczucie winy, bo to jest w ogóle zła, niegodziwa rzecz i manipulacja, a ty jesteś wspaniały, święty i w ogóle i należy się 200 zł za godzinę, do widzenia, następny proszę. I jemu też powiem, że on jest niewinny niczemu i nie powinien żyć w poczuciu winy. Widzicie problem? Czy ja go tylko widzę, że problem? Bo co w takim razie skąd się bierze całe zło świata, jeżeli wszyscy są dobrzy? To jest mój problem. I drugie, dlaczego ludzie tak psioczą na Boga, że sadysta czy coś, jeżeli ludzie jednak są źli? No bo chyba, że wszyscy naprawdę są dobrzy, ale wtedy mamy sprzeczność, to skąd się bierze takie zło? Skąd? Czemu są takie procesy o rozwód, gdzie ktoś kogoś bije, a drugi kogoś nęka? Skoro jak posłuchasz obu stron, to one wszystkie przedstawiają siebie, że oni byli w porządku. Oni robili wszystko dobrze. Oni sobie nie mają nic do zarzucenia. A jednak jest proces w sądzie i ten biedny sąd chciałby tak bardzo powiedzieć, że nie wszyscy macie rację, wszyscy jesteście wspaniali, tylko że ci ludzie cały czas sobie zło robią i jeszcze wszystkim dookoła. I cierpią dzieci, i ci ludzie, i wszyscy mają depresję. Co tu się dzieje w ogóle? No coś jest nie tak ewidentnie, bo fakty się nie zgadzają z przekonaniami tutaj, że ludzie... Trzeba się opowiedzieć w końcu, trzeba coś wybrać. O to mi chodzi. No cały ten program w ogóle jest nie po to przecież, żeby namawiać kogoś, żeby się nawracał teraz i został chrześcijaninem. To jest jedna z propozycji i jedna tylko do wyboru. Ale ten program ja bym chciał, żeby był po to, żeby ludzie się mogli zdecydować. No bo naprawdę wszystko jest lepsze niż życie w ciągłym zakłamaniu, kłamstwie, albo ktoś próbuje iść w dwie strony naraz. To jest najbardziej beznadziejne. I decyzja polega na tym, żeby się zdecydować, czy ludzie są źli, czy ludzie są dobrzy. I teraz już ci się nie uda, powiedzieć, a troszkę dobrzy, troszkę źli. Nie po tym, co ja ci teraz powiedziałem, co usłyszałeś. Nie ma troszkę dobrzy, troszkę źli. Chodzi mi o inne pytanie. Czy ludzie usprawiedliwiają się to, co złe rzeczy zrobią, nie? Zrobisz rzeczy, które krzywdzą innych, są niesprawiedliwe, niesłuszne, kłamliwe i tak dalej. Takie obiektywnie patrząc, że zrobiłeś coś krzywdzącego, niesłusznego, niesprawiedliwego. Ja się nie pytam, jakie miałeś powody, co cię do tego skłoniło, tylko że sam fakt, sam czyn, nie? No był. I teraz pytanie jest o to, czy człowiek ma wewnętrzną zdolność usprawiedliwiania się w nawet najbardziej oczywistych sytuacjach, że zawsze siebie widzi dobrym. Bo jeżeli tak, to oznacza, że ludzie są potworami, że są źli. Bo to jest cecha, która sprawia, że ludzie robią potworne rzeczy. Nie to, że urodzili się źli, żyją z tym złem, chodzą, mają wypisane na twarzy, jak w baśniach jakichś chodzą taka, że zła wiedźma to zawsze brzydka. No nie, w prawdziwym życiu najgorsza wiedźma jest najładniejsza. Bo to, że ona jest w stanie robić złe rzeczy, bierze się stąd, że ma największą zdolność usprawiedliwienia się, że znalazła sposób, jak widzieć się od najlepszej strony. Ponieważ ma takie wysokie zdolności okłamywania siebie i całego świata, że jest wspaniałą osobą, to jej daje większe zdolności robienia rzeczy złych i spokojnie znoszenia ich w swojej własnej psychice. Czyli im bardziej ktoś potrafi odwracać kota ogonem, tym bardziej jest zdolny do potworności, że rzeczy już tak złych, że są wyraźnie biją po oczach. Ale każdy ma tą zdolność, tylko nie każdy ją bardzo ma chyba. No. I więc ja ci to jeszcze raz pytanie zadaję. Czy więc ludzie są źli, są potworami od tej strony, że mają zdolność zakłamywania się, że, która sprawia, że chcą się widzieć jako dobrzy, a są źli? No czy nie? Czy jednak ludzie naprawdę są porządni i dobrzy i nie spodziewasz się, że jak zrobią coś złego, to się zaraz przyznają i powiedzą, no jednak byłem zły. Tacy też są. No bo gdyby nie byli, to by naprawdę potop zakończył tą całą historię ludzkości. Ale właśnie, wróćmy do tych wyjątków, co ich odłożyliśmy na bok. Te wyjątki to jest taki Noe, który jedyny z całej ludzkości Bóg uznał za sprawiedliwego. To jest taki Hiob, którego Bóg uznał za sprawiedliwego. Zobaczcie, jak oni się zachowywali, a przynajmniej Hiob. Hiob tam szukał, czy przypadkiem jego synowie czegoś złego nie zrobili, na wszelki wypadek robił ofiarę. On widział, miał widać tutaj świadomość tego, że człowiek może robić złe rzeczy i to nawet jak nie wie, nawet przypadkiem. I był tutaj, zachowywał się raczej, no nie opowiadał wszystkim, jaki jest wspaniały i dobry, tylko właśnie no tam ofiary składał za tych swoich synów, czy przypadkiem nie zgrzeszyli, sam też uważał na to. Dlatego potem on tak ostro dyskutuje z Bogiem, bo nie potrafi zrozumieć, co zrobił źle. No, co zrobił źle? Bóg mu nie wyjaśnia, co zrobił źle, ale pokazuje, że był jednak inny i Bóg go chwali i to się wszystko ostatecznie dobrze skończyło. Inni ludzie no to samo robili. Dawid tym się różnił od Saula, dwóch królów w Izraelu. Obu wybrał Bóg na początku, ale Saul po drodze coś zesrał, a Dawid no też, ale Dawid wrócił. No, czym się różnią te dwie osoby? Saul, też wybrany przez Boga na króla, stracił przychylność Boga w sytuacji, kiedy Bóg mu coś kazał zrobić, a Saul szukał wymówek i usprawiedliwień. I to rozczarowało Boga do reszty. Kazał mu tam jakiejś wojnie coś tam zabić, wytłuc, a on stwierdził, że trochę se przekręci, zabierze dla siebie i żeby poczuć się dobrym, to złożył tam jakieś woły czy tam zwierzęta, albo co będzie, majątek tracił i część złożył na ofiarę, nie? Że chciał się widzieć jako dobrym. Przyszedł do niego prorok i kiedy go skonfrontował, że zrobił źle i nie posłuchał Boga, to Saul nie mówi: przepraszam, jestem zły, unieuświadamia sobie, tylko dowodzi, że był dobrym. Saul widział siebie jako dobrego. No a Bóg stwierdził, że nie. W takim wypadku odrzucam Saula, żałuję, że go wybrałem, wynocha, i wtedy wybrał Dawida. Czym się różnił Dawid w podobnych przypadkach? Dawid miał podobne wypadki, też coś zrobił złego. Zabrał żonę innego faceta, a potem go podchwytliwie zabił na froncie. Wysłał go na front, na pierwszą linię, kazał zrobić taki mały spisek, gościa zabili. No to została wdowa, no to co mi szkodzi, wdowę można już poślubić, więc wszystko w porządku, wobec prawa, zgodne z przepisami, zrobił taki syf. Bóg przyszedł, to samo, wysłał proroka, skonfrontował go z tym i tym się różni Dawid, że Dawid zamiast szukać, widzieć w sobie dobrego człowieka i szukać usprawiedliwień, od początku zauważył: zrobiłem źle, nie szuka usprawiedliwień, widzi, że jest złym człowiekiem. I tym się różni Dawid od Saula, że Saul był dobrym człowiekiem, a Dawid był złym człowiekiem. I Bóg wybiera złych ludzi, a odrzuca dobrych ludzi. Jeżeli zobaczycie inne sytuacje z Biblii, to zobaczycie, jak bardzo często powtarza się ten wątek. Faryzeusze, to wbrew temu, co nam się na lekcjach religii mówi, to są dobrzy ludzie. To nie są ci źli, to są ci dobrzy, to nie są brzydkie tego. To ludzie, którzy byli powszechnie szanowani, to były elity, to są ci, którzy wszyscy chcą być jak faryzeusz. Faryzeusz to brzmi dumnie, faryzeusz to jest jak pan profesor, magister habilitowany. To ktoś jest nadęty oczywiście, ale ktoś, co się pokazuje, że jest dobry. Po cichu ludzie wiedzieli, że oni robią syf, no ale to tak po cichu, że nikt nie mógł udowodnić i nikt nie wie, no oficjalnie nie za bardzo. Ale to, co się głośno mówi, pokazuje, to taki faryzeusz typowy uważa się za dobrego, on robi dużo różnych rzeczy, on robi jałmużny, daje, on jest pożyteczny, on robi na wielką ofiarę świątecznej pomocy daje, izraelską i tak dalej. No, on jest dobry. Bo gdyby nie był, to by się im to by tak nie reagował, jak przyszedł jakiś młody rabin 30-letni i zaczyna opowiadać faryzeuszowi, ile robi złych rzeczy. I wymienia, nie? Różne. To robisz, tamto. I to wszystko są paskudne rzeczy. Gdyby faryzeusz konfrontował się z tym, co naprawdę robi, Jezus mówił prawdę i wszyscy o tym wiedzieli. To nie są, wiecie, to tak po cichu, nie? Ale wszyscy wiedzą. To taki faryzeusz, gdyby był jak Dawid, stwierdziłby: no, ktoś mnie skonfrontował, faktycznie jestem zły. I to jest to, czego by się Bóg spodziewał, że człowiek powinien zrobić. Stwierdzić, że jest zły, a nie dowodzić, że jest dobry. No, ale faryzeusze widzieli się jako bardzo, bardzo dobrych, bardzo dobrzy, szanowani, dlatego tak ich to że Jezus przychodzi i im opowiada takie rzeczy w twarz. I reakcją kogoś takiego jest, żeby on się zamknął. Nieważne, czy ma rację, czy nie ma, tylko że mnie to drażni, bo ja jestem dobry, ja muszę się czuć dobry, ja nie mogę żyć bez poczucia, że jestem dobrym człowiekiem. Dlatego zrobię wszystko, żeby nikt mi nie mówił, że jestem zły. Nieważne, czy jestem, czy nie jestem. Ważne, żeby nikt tego nie powiedział. Dlatego się zawsze zabijało od początku świata ludzi, którzy pokazywali komuś, że nie są dobrymi ludźmi, tak jak im się wydaje. Od czasu pierwszego morderstwa według Biblii, jak Abel, Kain zabił Abla. I sytuacja tam jest też podobna. Przychodzi do niego Bóg i mówi, gdzie jest twój brat? Po tym, jak go zamordował, to przychodzi, gdzie twój brat? A Kain, który był świeżym pierwszym mordercą, dowodzi, że jest w porządku i mówi, że ja nie jestem stróżem mojego brata. Czego mnie czepiasz? Widzi się jako ciągle porządnego człowieka. Kain, który zabił Abla, też znalazł sobie usprawiedliwienie, bo tamten go zdenerwował, bo zupa była zasłona, bo Bóg ich niesprawiedliwie przyjął ofiarę tamtego, a mojej nie przyjął. I to wszystko daje powody, żebym gościa zamordował. I ponieważ znalazłem sobie powody, to ja mogę się widzieć jako dobrego człowieka. No i reszta już jest oczywista. No i chodzi o to jest, jeżeli się zrozumie, że ludzie są źli, obiektywnie, no, zrozumie, zaakceptuje, bo to jest kwestia oceny, niestety już indywidualnej, nie ma takiego czegoś, że nauka mówi i ludzie są źli. No nie, to musisz zdecydować, są czy nie są. No, ale jeżeli zgodzisz się z Biblią, że nie ma dobrych, wszyscy są potworami, ludzie, to siebie samego też musisz od tej strony zobaczyć i robi się problem, bo człowiek ciężko znieść człowiekowi poczucie, że jest niesprawiedliwy, że jest po prostu to jesteś wredną szmatą. No, nikt nie chce żyć jako wredna szmata. Szuka sobie jakiegoś, zbuduje obraz samego siebie, dobry, pozytywny. No. No a tutaj trzeba by zaakceptować, że się jest brudną szmatą. I niestety tak jest. Według Biblii początkiem jakiejkolwiek relacji z Bogiem przez Jezusa jest akceptacja, że jesteś wredną szmatą. I ty się widzisz pewnie jako porządny człowiek. Jedną z cech Ducha Świętego, którego Jezus powiedział, że przyjdzie, zostawi nam pocieszyciela, jest to, że przekona ludzi o grzechu, czyli wbije ich w poczucie winy, tak naprawdę, jakby patrzeć od tej strony. No bo jeżeli masz poczucie grzechu, to znaczy, że jesteś winny. Grzech to jest bycie winnym. Nie poczucie winy, tylko bycie winnym. No ale za tym psychicznie idzie też i poczucie. Skoro ja wiem, że jestem winny, no to poczuję to, że jestem winny. Nie mogę czuć się niewinny, a być winny. No to wtedy znaczy, że uznałem, że nie jestem niewinny. No nie da się, no mówię, trzeba się zdecydować. I początkiem znajomości z Bogiem i w ogóle byciem chrześcijaninem według Biblii jest zaakceptowanie przede wszystkim faktu, że jestem brudną szmatą. Że mówię, ale co ja takiego zrobiłem? No, jak się poszukasz, doszukasz, zapytasz innych ludzi, to ci pewnie powiedzą. Ludzie mają właśnie tą zdolność potwora, żeby widzieć siebie dużo lepszymi niż są. Na filmie Big Kahuna jest takie zdanie fajne, nie fajne, ale chyba trochę prawdziwe, że Bóg po to, czy mężczyźnie dał żonę, żeby ona była lustrem i człowiek, który stanie na wysokości zadania, jak patrzy w to lustro, to potem musi pić, bo zobaczy, jakim jest właśnie wredną szmatą. I nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale jedną z prawd, przynajmniej według Biblii, jest to, że tak, ludzie są źli, nie ma sprawiedliwych, że wewnętrzne, sama nasza właściwość usprawiedliwiania siebie ciągłego, szukania, żeby siebie widzieć jako dobrym, sprawia, że będziemy robić złe rzeczy, bo ich nawet nie widzimy, że je robimy. Jesteśmy tak zaaferowani swoimi usprawiedliwieniami, że nie widzimy, że kradniemy ciągle. No nie? Ja sobie żyję ktoś z zasiłków ciągle, i mało kto żyje na zasiłku, on potrafi powiedzieć wprost, patrząc sobie samemu w oczy w lustra, jestem złodziejem. Biorę pieniądze i jem chleb, na który nie zapracowałem. Znaczy ktoś, to jest praca kogoś innego i ja ją mam za darmo. Znaczy ktoś dla mnie to ukradł, więc ja jestem współodpowiedzialny, więc jestem złodziejem. No. no nie wiem, jak inaczej na to patrzeć, skoro wydajesz pieniądze, których, na które nie zapracowałeś, znaczy, że gdzieś jest niesprawiedliwość. Albo cię ktoś dał z własnej woli, albo kogoś zmuszono. Jeżeli kogoś zmuszono, no to jest już niesprawiedliwość. Jeżeli z własnej woli, to dziękuję i wszystko w porządku. No ale zasiłki nie są z własnej woli, no. Więc że to tutaj się wielu ludzi, co żyje na zasiłku, zaczyna się czuć teraz wkurzonych tym, co ja mówię, prawda? I to jest właśnie to, co mi chodzi. Jak ja tak ci powiem wprost, człowieku żyjący na zasiłku, że sprawiedliwie patrząc, to jesteś niesprawiedliwy, to, że bierzesz te zasiłki. A ty będziesz musiał, no ale ja się taki urodziłem, ale ja muszę, ale ja płaciłem w podatkach, ale inni jeszcze gorzej mam i tak dalej, nie? Szukasz usprawiedliwienia, żeby wyszło na to, że jesteś dobrym człowiekiem, sprawiedliwym, porządnym. Ja rozumiem. Ja rozumiem, może nawet to są prawdziwe wyjaśnienia, skądś tam się dla ciebie prawdziwe. Ja mówię, że fakty są takie, że robimy złe rzeczy, no. Może to jest nieuniknione, że się żyje na zasiłku, ale to jest kradzież, no. Cały ten proceder, nawet jeżeli jest legalny, usprawiedliwiony państwowo i tak dalej, to jest po prostu kradzieżą, technicznie rzecz biorąc, no. Zabieraniem ludziom pieniędzy, których nikt o zdanie nie pytał. Podatki też są kradzieżą, no to są. Chodzi o to, że w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, zwłaszcza współcześnie, nie da się nie być złym człowiekiem. No nie da się, no za cholerę się nie da. Nawet jak nie żyję żadnych zasiłków, ja nie biorę, bo no właśnie i teraz ja myślę, ale ja jestem dobrym człowiekiem, bo nie biorę zasiłków. Ja już się nie daję nabrać na potwora w mojej głowie, bo ja wiem, że wystarczająco dużo korzystam z rzeczy, na które nie zasłużyłem. Ale ja widzę siebie jako złego. To jest ta różnica, że te wyjątki, które nie podpadają pod tą regułę generalną ludzi na świecie, że są wszyscy dobrzy ludzie, to są ci ludzie, którzy zaakceptowali, że są źli. I oni nie usprawiedliwiają się już. Czyli biorę zasiłek, no kradnę. Jestem złodziejem, jestem. Jakbym, no akurat nie biorę, ale czasem kłamię. I to jest obrzydliwe. Nie znoszę tego, ale jestem też i kłamcą. No. I inne rzeczy robię, które były złe, no. Ludzie mają taką grę społeczną, że próbują sobie udowodnić, że zrobili coś złego, a ten drugi się broni. To jest taka norma społeczna, że przejdziesz do kogoś i mówisz, ty jesteś wredny, bo zostawiłeś żonę. A on mówi, ja jej nie zostawiłem, to ona mnie zostawiła. Nie? I na tym polega ta gra społeczna, że wszyscy zakładają, że są dobrzy i że ten drugi też chce być dobry i próbujesz, żeby on się poczuł, że jest zły, ale on się bronił, bo wszyscy tak naprawdę są dobrzy. I tak gra na tym polega. Ale jeżeli się trafi taki przypadek, ten wyjątek, taki właśnie, co to uznaje Biblię i Boga, i Jezusa, i on powie tak na pytanie, byłeś wredny, zostawiłeś żonę? On powie, tak, byłem wredny, zostawiłem żonę. No, to jesteś cudzołożnikiem. Powie, jestem cudzołożnikiem. I nie ironicznie przyzna się po prostu. To ten drugi głupieje, bo nawet, no to nie wiem. No tak, no teraz jest jemu głupio, bo właśnie okazało się, że zły człowiek jest złym człowiekiem. No i tak, zostali pełno dobrych ludzi dookoła, a takie nieliczne tylko osoby jakieś złe i tak głupio, nie? Nie wiadomo, co w tym zrobić. No więc mówię, takich ludzi w ogóle niewygodnie jest mieć, złych ludzi, którzy się przyznają, że są źli. Oni w ogóle demaskują fikcję dobroci wszystkich ludzi na tej planecie. Wszyscy są dobrzy i za każdym ma usprawiedliwienie każdego zła, które zrobił, a tu się trafi chrześcijanin, który powiada nie, ja jestem zły, ty jesteś zły, wszyscy są źli i nie damy sobie rady bez Boga, ponieważ jesteśmy źli. Więc ta zgoda na Biblię i na ten fundamentalny fakt o ludziach, o mnie, o tobie, o wszystkich. Zgoda na to, jeżeli zgadzasz się na to, że jesteś zły, to musisz to wywrócić twoje życie zupełnie. Że koniec szukania usprawiedliwień całego syfu, który robiłeś. Że za ten też syf, który zrobiłeś, należy ci się kara. No bo, wiecie, to też jeden z aspektów poczucia winy, że jeżeli była wina, to jest poczucie winy. Jeżeli jest poczucie winy, to domaga się kary. Tak w człowieku coś, nie? Że wiem, no ej, mordowałem ludzi, no to muszą mnie ukarać. Więc ludzie, którzy są uczciwi, zaakceptowali swoją karę, idą dobrowolnie na tą karę, a nie wyrywają się i mówią, a zabijacie mnie niesłusznie. Mówię, zabijacie mnie słusznie. To był ten też przypadek, może się komuś teraz skojarzył, że jak był Jezus na tym krzyżu, to obok niego był człowiek, który się przyznał, powiedział: my słusznie wisimy na tym krzyżu, a on nie. Bo to był dziwny przypadek Jezusa, który akurat faktycznie nie był winny, a powiesili go. Ale ten, co wisiał, tak zwany łotr na krzyżu jeden, powiedział, że my słusznie ponosimy naszą karę. Było ich dwóch, jeden i drugi, nie? Dookoła Jezusa dwóch takich było. I jeden powiedział tak, jeden był, zachował, był cały czas dobry człowiek na tym krzyżu. On bluzgał jak wszyscy, że w ogóle wszyscy, palec środkowy wam, kij wam w nery, cholerni Rzymianie i tak dalej. Nie, on się nie siedział tam, przyznawał się do winy, że jestem mordercą i słusznie, że tu wiszę. Nie, on dar mordę i nie akceptował tej sytuacji ewidentnie, tak jak i wszyscy tradycyjnie, nie? Tak robią, nie? Jestem winny, winny jest system albo ktokolwiek inny, nieważne, ale ja jestem dobry. A drugi to był ten wyjątek, co stwierdził na dzień dobry, że my słusznie tu wisimy. I Jezus zwrócił na niego uwagę i powiedział mu, że dzisiaj będzie z nim w raju. Wystarczyło sam ten początek już tej drogi do Boga, czyli uznanie, że się jest złym, żeby już Jezus zwrócił na ciebie uwagę. I już ci powiedział: mi to wystarczy, będziesz ze mną. No ciekawe, ludzie się w wielu tam kazaniach czy coś zastanawiają, dlaczego, jak to możliwe, żeby Jezus po znajomości pięciosekundowej z jakimś człowiekiem powiedział, że będziesz dzisiaj jeszcze ze mną w raju. I to wtedy nawet, chociaż ten człowiek na tym krzyżu nie wydeklamował żadnej formułki, która tradycyjnie według protestantów powinna, ma tam, trzeba ją wydeklamować i się wtedy będzie już, że jesteś zbawiony, nie? Takie, chodzą takie książeczki, to za cztery prawa duchowego życia i no i to jest takie uproszczone niby Ewangelia. W sumie dobre określenie, niby Ewangelia to jest, no bo jest uproszczona. No i czwarty krok mówi, trzeba wydeklamować formułkę. No, a ten na krzyżu nic nie deklamował, nie powiedział nic specjalnie o Jezusie, że Jezus, ty jesteś moim Panem i Synem Bożym i Trójcą i coś tam, coś tam. Nie było, nie? Bo wyraził przychylność, pokazał, że wierzy w to, że to jest Mesjasz i przede wszystkim przyznał się do winy. No, więc to cały ten zestaw był wystarczający dla Jezusa, tego, co powiedział, ale ludzie bardzo często pomijają ten początek, że gość przede wszystkim uznał, że nie jest dobrym człowiekiem. Nie da się, uważam, w ogóle być chrześcijaninem, logicznie patrząc, bez akceptacji, że nie jestem dobrym człowiekiem. Przynajmniej na jakiejś intelektualnej, no bo tak poczuć to, to jak się nie narobiło za dużo gówna jeszcze w życiu, to ciężko poczuć, ale dać nie przejmuj się. Narobisz. Wydaje się, że jesteś taki dobry dzisiaj, sprawiedliwy, porządny w miarę i nic jeszcze nie zesrałeś. Zesrasz. Im bardziej ci się wydaje dzisiaj, że jesteś niesrający, pachnący w ogóle, ale tak delikatny smrodzik, tylko puściłem leciutkiego bączka, tym bardziej wdepniesz w jakieś porządne gówno, dlatego że nie masz się na baczności, nie? Że nie wiesz, jak bardzo jesteś potworem i jak bardzo człowiek jest zdolny do robienia kuku innym ludziom, wmawiając sobie, że jesteś dobry. To jest, stąd się bierze zło. Ludzie nie robią zła dlatego, żeby robić zło. Ludzie robią zło, bo myślą, że to jest dobro. O, i to powinienem powiedzieć na samym początku. Wszystko to, co sobie w głowie wymyślisz, wyobraź jakieś sytuacje, kiedy jeden człowiek robi zło drugiemu człowiekowi, to w prawdziwym życiu ten człowiek, który robi zło drugiemu człowiekowi, on twierdzi twardo, że robi dobro. I on w to wierzy naprawdę. Gdyby to nie wierzył, to by nie był w stanie tego zrobić. Człowiek musi się najpierw przekonać siebie samego, że to, co robi, jest słuszne, sprawiedliwe i dobre albo uzasadnione, żeby to zrobić. Człowiek nie jest w stanie zrobić wbrew sobie. To był też wniosek z filmu dokumentalnego, o którym mówię na początku, że ci ludzie, którzy mordowali innych w 1942 z Hamburga, nie robili tego wbrew sobie, to nie były automaty. Oni to robili świadomie, oni musieli się to jakoś ogarnąć i robili to z własnej woli. Dowodem na to jest to, że nic im nie groziło właściwie za odmowę wykonywania rozkazów i że to wszystko byli wolontariusze, a nie brani przymusowo, którzy tylko czekali, jakby tu uciec. No właśnie nie. Różne społeczne powody, czy trochę albo ideologia, albo coś. ale przeważnie ocena innych. Oni chcieli, żeby inni widzieli ich jako porządnych ludzi, a porządny Niemiec wykonuje rozkazy. A im trudniejsze i dziwniejsze rozkazy wykonuje, tym bardziej godny pochwały jako porządny jest to obywatel, czyli dobry człowiek tak zwany, w oczach innych. I to ich pchało do przodu. No więc to jest jedna z najtrudniejszych praw do akceptacji o człowieku i jej skutkiem może być zmiana poglądów kompletnie radykalna, jak się nad tym zastanowisz. Dlatego, że na przykład cała ideologia lewicowa opiera się na założeniu, że ludzie są generalnie dobrzy. Gdyby przyjąć, że ludzie generalnie są potworami i usprawiedliwiają się, uważając się za dobrych, kiedy robią zło, to by się okazało, że ta ideologia lewicowa jest bardzo niebezpieczna, dlatego że ona jakby wierzy ludziom na słowo, że jak im się coś na przykład porozdaje za darmo, to oni będą szlachetnie postępować z tym, a nie będą siebie okłamywać, nie? Że jak im się powie, że każdy sobie może wybrać płeć i swojemu dziecku dowolną, kiedy chce i tak dalej, to zakładamy, że to, co człowiek widzi o sobie, nie potrzebuje żadnej weryfikacji, że to jest dobre, bo on mówi, że jest dobre. Że każdy, kto mówi, uważa się za dobrego, to dobry jest. To jest fundament całej tej ideologii, a przynajmniej no, wielu aspektów tej ideologii, takiej lewicowej, że ludzie dobrzy, rozdajmy, opiekujmy się i tak dalej. Gdyby tak rzeczywiście było, to by to działało no, lepiej, a tu się okazuje, że trochę właśnie to nie działa, no, co już eksperymentalnie pokazano w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Związku Radzieckim, na Kubie, Wenezueli, w Korei Północnej i w wielu innych miejscach, że to po prostu człowiek nie jest dobry. No nie wiem, ja to tak widzę. No i tu się możemy nie zgadzać, ale trzeba wybrać. Wiele się ludzi ze mną nie zgadzało w życiu. Gorzej powiem, było, nie mogli znieść tej myśli, bo ja to widzenie ludzi jako złych i mnie siebie jako złego, ja to jakby nie ukrywam. No. Ludzie, nawet jak cię lubię, to ja mam, nie mam złudzeń, że ty jesteś potworem. Ja wiem, że ty jesteś potworem. Mimo to sympatyzuję. Inaczej, jeszcze gorszą tutaj rzecz powiem, trudną do przyjęcia. Jezus miał pełną świadomość, że ludzie są potworami. Że no mówił to otwarcie. No przecież mówił o tych faryzeuszach wszystko i jednocześnie kochał ludzi. Nie? To jest dopiero ta prawdziwa miłość, do której gdzieś tam może trzeba dojrzeć, albo w ogóle zrozumieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. To nie jest sztuka kochać ludzi, kiedy ty masz ciągle wyobrażenie, że oni są tacy mili i dobrzy. Prawdziwe kochanie ludzi polega na tym, że ty se zdajesz sprawę z tego, co Biblia mówi, że ludzie są źli, ludzie są potworami i wtedy ich kochać, mimo to, wiedząc to, masz do nich przychylność, żal ci ich i sympatyzujesz z nimi, chociaż oni cię chcą zabić, uważając, że czynią dobro, że są dobrzy w tym wszystkim. Rozumiesz paradoks? Że inaczej mówiąc, baśnie nam zryły beret, bo w bajkach, różnych Andersenach czy coś, chociaż w oryginalnych baśniach chyba było, trochę było bardziej życiowe. No powiedzmy, bajki, o, Disneye wszystkie. Te Disneyowe bajki zryły nam beret, bo myśmy sobie wyobrażali, no przynajmniej ja tak, mnie tak wychowywali wszystkich do kamie, że źli ludzie są źli, bo oni lubią zło. Nie, że taki Hitler, on uwielbiał być zły, on robił, haha, teraz wam zrobię zło. Ale prawda jest odwrotna. Hitler był najlepszym człowiekiem na świecie. On się widział jako zbawcę w ogóle, ratującego wszystkich. On czyste zło przyniósł Niemcom. No, innym już nie, ale inni to nieważni, bo nawet to nie są ludzie. On przyszedł robić dobro. I zobaczcie sobie, że każdy dyktator widzi się jako takiego super dobrego. Każdy, który morduje ludzi milionami, widzi się jako dobrego. No ja, powiedzmy, że są wyjątki. Pewnie, że są te wyjątki. Gdyby nie było tych wyjątków, to by nie było w ogóle chrześcijan na świecie, bo bez tych wyjątków chrześcijan by nie było. Poza tym każdy człowiek też ma tą zdolność jednak decyzji, czy akceptuje w sobie potwora i zdaje się wtedy na przykład na Boga i jego rozwiązanie problemu potworności człowieka, czyli Jezusa razem z jego ofiarą i z koncepcją pod tytułem teraz będziesz służył mi, i my razem wyjdziemy z tego potwora, nie będziesz więcej potworem, będziesz mówił prawdę. Ta prawda jest już fundamentalna w chrześcijaństwie, dlatego że trzeba przyznać prawdę przed samym sobą, że jesteś zły, usprawiedliwiasz się ciągle tylko, widzisz siebie jako dobrego, ale nie jesteś dobry. Jeżeli zaakceptujesz to i będziesz widział siebie w lustrze takiego, jakim jesteś, to to jest początek dopiero drogi. Dopiero wtedy jako zły, brudny człowiek możesz przyjść do Boga. Paradoks na tym polega, żeby do świętego Boga możesz przyjść tylko jako najbardziej nieświęty, z całą świadomością swojego brudu. I możesz przyjść tylko z postawą takim, że niestety potrzebuję, żeby ktoś mi dupę wytarł, bo ja nie mam rączek. Ja jestem za brudny i nie wyczyszczę się. Przychodzi więc taki człowiek do Boga i zgłasza się po czyszczenie do Jezusa. No, tak obrazowo to pokazując. I tak działa chrześcijaństwo, że potem już bez udawania, jako czysty, ale nie dlatego, że jesteś czysty, tylko dlatego, że ktoś ci dał taki prezent, ten Jezus ci daje, umożliwia czystą szmatę, nie? Która cię jakby przykrywa to wszystko, dopiero możesz mieć dostęp do Boga i dalej sobie z Nim żyć. Wielu ludzi, zauważyłem też to już, no, to przez te lata ludzie mnie pytają, ja nie słyszę Boga, ja nie wiem, ja bym coś chciał z Nim, ale nic tam nie daje. Myślę sobie, że to jest też jedna z głównych przyczyn, że przychodzisz do tego Boga jako dobry człowiek, a nie jako łajza, którą jesteś, tylko wmówiłeś sobie, że jesteś wspaniały i że masz na wszystko usprawiedliwienie. Kogoś, kto krzywdził innych, okłamywał i siebie samego też i narobił wiele zła, ciągle się uważa za porządnego człowieka. Jak taki człowiek przychodzi do Boga, no to według Biblii to jest postawa, którą Bóg w ogóle odrzucał. Nawet jak już kogoś wcześniej przyjął, no tak to był Saul. Saul przyszedł do Boga, cieszył się w ogóle, był królem, jego uznaniem, błogosławieństwem, Bóg mu dało zwycięstwa, ale jak tylko Saul pokazał, że uważa się za dobrego człowieka, chociaż może robić teraz co chce, nieważne co robi, ważne, że on se znalazł usprawiedliwienie. Bóg go tak odrzucił, że już nie było powrotu nawet, no, że Saul nie próbował właśnie wracać. To jest śliska droga, kiedy raz wejdziesz na drogę usprawiedliwiania siebie, bycia porządnym człowiekiem, bardzo ciężko jest z tego zejść. Dlatego to jest takie częste, że człowiek musi trafić na jakieś totalne dno. Dlatego te wszystkie historie jakichś narkomanów, morderców, co już prawie umarli, dopiero na samym dnie takiego syfu narobili, dopiero tam byli w stanie dopuścić do siebie rzeczywistość, że tak naprawdę to są nieprawdopodobną łajzą moralnie, że skrzywdzili ludzi, zabijali, okradali, mordowali, ale do tej pory jakby wszystko było uzasadnione. I dopiero na tym dnie oni potrafią się przyznać przed sobą, jak bardzo są źli i dopiero wtedy zaakceptować ofertę od Boga jakąś, albo w ogóle jakąś zmianę życia. Dopiero wtedy. Dlatego, że to jest tak trudno porządnemu człowiekowi zaakceptować myśl, że nie jest wcale porządnym człowiekiem. No bo jakby łatwo, nie? Tak sobie znaleźć uzasadnienie. No i wystarczy, nie? Bo to jest coś do zastanowienia się. Ale jedno, co z Biblią trzeba wiedzieć o Biblii, czy się zgadzasz, czy nie, nie? To już mniejsza z tym. No ale zanim się zgodzisz, ja bym chciał, żeby każdy wiedział, co mówi ta Biblia. I Biblia mówi odnośnie tego faktu, że ludzie wszyscy, jeszcze raz powtarzam, są źli. Jak leci, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wygląda na to, że potworność ta człowieka, ta zdolność usprawiedliwiania się po tym, co już wiemy, co ludzie potrafią wyrabiać, jest problemem i wymusza na człowieku, który chce żyć z Bogiem, że musi przekręcić swoje myślenie na swój własny temat, co będzie nieprzyjemne. Ta myśl jest nie do zaakceptowania dla większości ludzi. Dlatego większość ludzi nie zostaje chrześcijanami. Nawet jak sobie opowiadają Polacy, że są bardzo tam chrześcijanami, czy katolikami, czy coś z dziada, pradziada, to wszystko gówno prawda. Dlatego, że po tym choćby, zupełnie fundamentalną cechą tych ludzi jest to, jak bardzo oni się widzą jako dobrzy. Ja jestem Polakiem, ja jestem katolikiem, ja jestem taki. I choćby nie wiem, co narobił złego, to nie da słowa złego powiedzieć o sobie, o swojej rodzinie, o swoim kraju. Nie da słowa złego powiedzieć. Jak ktoś mówi, że nie da słowa złego powiedzieć, to jest gwarancja, że nie jest chrześcijaninem, że nawet się nie zbliżył do tego, bo to jest pierwszy krok w ogóle, żeby być z Bogiem. Słowa złego nie da powiedzieć? Czyli na dzień dobry zakładam, że nie może być we mnie, w Polsce, w mieście moim, w mojej żonie, dziecku, nic złego? No to już jest pewne, że nie poznałeś się w ogóle z Bogiem, w Biblii nic nie rozumiesz z tego i to jest coś, co wiedzieć powinien każdy, żeby przynajmniej głupot nie opowiadać, że to jest, nie ma... No, nie chcesz być chrześcijaninem, to nie bądź rany, ale opowiadanie, że się jest chrześcijaninem, że się w Boga wierzy, a nie akceptowanie tego, że się jest złym człowiekiem, że ja jestem, nie że wszyscy dookoła mnie są, bo to każdy człowiek dobry widzi, że wszyscy dookoła niego są źli, nie, że ja jestem zły, a inni nie wiem, co mnie to już obchodzi, jak ja jestem zły, to już mi wszystko jedno, czy inni są dobrzy, czy źli, to, że inni są źli, to cię cieszy tylko wtedy, jak ty jesteś dobry, a nie jak też jesteś zły. Znaczy wtedy to już po ptokach. Nie, że to Polacy się cieszą, że wszędzie dookoła jest brudno, tylko wtedy jak u nich jest czyściej, nie? To dlatego się cieszą. Jakby był tak samo brudno było w Polsce, jak jest w jakimś tam dzielnicy Londynu, to by nikt nie opowiadał z wielką dumą, że Polska to jest tu czysta, w Anglii to tak brudno. Tylko by unikał gadania w ogóle o kwestii czystości, bo by się chciał widzieć jednak jako dobry człowiek i jego kraj jako dobry kraj i swoją szkołę, swoje studia jako dobre studia państwowe, mniemanologii stosowanej, które skończył i został magistrem. I jest tytuł magistra jako dobry tytuł. I swoją pracę jako dobrą pracę, no pracę można już nie. Nie wiem, czy jest moda, żeby widzieć swoją pracę jako dobrą pracę. No, a rozumiecie koncepcję. Bardzo trudno jest żyć, kiedy człowiek konfrontuje się z prawdą o sobie samym. Czy polecam? Polecam, a to nic nie da, bo jak ktoś już... To jest tak mocna siła, to jest taki nauk i narkotyk, że to jakby narkoman mnie pytał, czy polecasz niećpać? No ja polecam, nie z tego, że ja to polecam. Jak ktoś jest nałogowo, widzi się jako dobry, porządny człowiek, ja nie wiem, jak z tego wyjść. To jest nie do w ogóle przejścia. Nie wiem, nie wyobrażam sobie. No. Sobie pomyślę o tych przypadkach ludzi, którzy robili już taki syf w życiu i byli i na jakichś rozprawach sądowych byli. I oni cały czas wierzą gorąco w to, jak że byli w porządku i że niesłuszna kara ich spotyka za różne rzeczy, które w ogóle nie są winni. Nie mają żadnego poczucia winy. No i myślę sobie, nie umiem sobie wyobrazić, żeby oni nagle skonfrontowali się z rzeczywistością i powiedzieli, że to nie, ja nie jestem taki piękny, ja w ogóle nie jestem piękny. No, najgorzej to mają ci pośrodku w ogóle, ci co troszkę są piękni, a troszkę nie piękni, bo oni już mogą się tutaj z czystszym sumieniem usprawiedliwić, już nie ma takiego wysiłku, żeby pobielać się białą farbą. Jak faryzeusze, tynkować te zgniłe groby pobielane, jak to Jezus mówił, nie? Jak się jest grobem pobielanym, to trzeba nieźle nawalić tego tynku, żeby w ogóle smrodu nie było. Ale jak się jest takim grobikiem troszeczkę, takim świeży grób i troszkę się tylko rozpada, no to niedużo tej farby trzeba, więc trudniej takim ludziom zaakceptować, że są źli. Co wyjaśnia, dlaczego wśród chrześcijan tak dużo jest prostytutek z dna jakichś ludzi, bandziorów, narkomanów, dealerów i innych takich, że skrajności takie. No bo tym ludziom łatwiej przychodzi skonfrontować się z tym, że każdy człowiek jest zły według Biblii. Ale według świata i ogólnie przyjętych dzisiaj teorii psychologicznych, terapeutycznych, naukowych i wszystkich innych. Ludzie generalnie są dobrzy, porządni i żadnych potworów nie ma, jak jest to tylko Hitler i tyle. Tak mówią jedni, a tak mówią drudzy, a ty weź człowieku i zdecyduj się, w co wierzysz, bo tak naprawdę ostatecznie to jest kwestia decyzji. Ale ta decyzja jest bardzo ważna i wpływa na twoje osobiście życie, bo ty decydujesz o tym, kim ty jesteś, a nie kim jest ludzkość. No, no to dziękuję bardzo, idę sobie. Jak program podoba się, albo nie podoba, albo może nie podoba się, ale jest ważny, denerwuje jak jasna cholera, ale jednak warto, żeby był, to wejdź na stronę odwyk.com i rzuć co łaskę, bo ja będę żyć z co łasek zaraz, tylko i wyłącznie. Taki program. No też stwierdziłem, że no mogę pracować, muszę zarabiać, ale czasem lepiej zrobić, spróbować coś pożyteczniejszego w życiu. Może, chociaż kasy z tego nie ma, ale widzisz, że no, właśnie nie mam kogo okraść, bo ja już zaakceptowałem, że jestem zły, ale ja nie chcę być, nie? A nie mam kogo okraść, więc dobrym rozwiązaniem jest powiedzieć, że a rzuć co łaska na odwyk.com. No i niektórzy rzucają co łaska i dzięki temu nie kradnę. To dobrze jest, że nie kradnę, uważam. Fajnie, nie? Ale ogólnie mógłbym ukraść też. No to jest dziwne bycie złym człowiekiem na służbie u Boga, nie? Bo to jest jakby akceptuję, że ja jestem zły i że ja nie mam zasady, że ja nigdy nie piję. Nie, ja piję. A czy na przykład, Martin, wolno ci się urżnąć? Wolno, wszystko mi wolno. A możesz okraść kogoś? Mogę. A możesz dać mi wpysk bez powodu, bo nie lubisz mojego krzywego ryja? No też mogę. Znaczy nie mam wewnętrznej zasady, żeby tego nie robić. Nie ma przykazania. W ogóle nie ma przykazu. To jest paradoks chrześcijaństwa, że nie robię tego, bo ja tego nie chcę robić, ale ja nie muszę tego nie robić. Rozumiesz? Nie rozumiesz? No ja też nie. No ale tak jest. No to jest dziwne. Chrześcijaństwo jest bardzo dziwne rzeczą, ale działa. No, bardzo ciekawe też z drugiej strony. No ale mówię, najbardziej fundamentalną kwestią jest, czy jesteś zły, czy jesteś dobry. No to się zastanów, a ja sobie idę, a jak uważasz, że dycha się należy, albo chcesz, albo coś, to www.odwyk.com. Cześć.